Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Koniec z biedą. Ekonomiczne możliwości naszych czasów to książka z pogranicza ekonomii rozwoju, analizy polityki publicznej i manifestu obywatelskiego Jeffrey D. Sachs, ekonomista znany z doradztwa rządom oraz instytucjom międzynarodowym, stawia w niej tezę, że skrajne ubóstwo nie jest nieuniknionym stanem świata. Dobluk w wydaniu z 2005 roku przekonuje, że można je zasadniczo wyeliminować do około 2025 roku, jeśli państwa bogate zwiększą i lepiej ukierunkują pomoc, a kraje ubogie otrzymają wsparcie dopasowane do własnych barier rozwojowych. Autor odróżnia skrajne ubóstwo od szerszych nierówności i koncentruje się na sytuacji ludzi pozbawionych podstawowych warunków życia, zdrowia, żywności, edukacji i infrastruktury. Łączy doświadczenia z Malawi, Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Wschodniej z propozycją globalnej strategii. Książka nie jest neutralnym podręcznikiem Sachs. Świadomie polemizuje z przekonaniem, że rynek sam rozwiąże problem biedy i formułuje program działania dla rządów, organizacji międzynarodowych oraz opinii publicznej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pułapka ubóstwa jako bariera startu, a nie wyłącznie skutek złych decyzji. Centralnym pojęciem książki jest pułapka ubóstwa. Sachs twierdzi, że najbiedniejsze społeczeństwa nie pozostają biedne po prostu dlatego, że nie pracują dostatecznie ciężko albo nie przyjęły właściwych reform. Mogą znajdować się poniżej minimalnego progu kapitału potrzebnego do rozpoczęcia trwałego wzrostu, gdy gospodarstwo domowe nie ma dostępu do żywności, podstawowej opieki zdrowotnej, bezpiecznej wody, dróg, energii czy narzędzi produkcji. Jego dochody są pochłaniane przez bieżące przetrwanie. Nie zostaje nadwyżka na inwestycje, naukę dzieci ani ochronę przed kolejnym kryzysem. W takim układzie choroba, susza lub nieurodzaj łatwo niweczą nawet niewielki postęp. Autor podkreśla znaczenie czynników geograficznych i epidemiologicznych. Państwa śródlądowe, odległe od rynków, obciążone malarią lub słabymi glebami ponoszą koszty, których nie da się wyjaśnić samą jakością ich instytucji. Nie oznacza to, że rządy i zasady polityczne są nieważne. Sachs uważa jednak, że wymaganie najpierw idealnego zarządzania, a dopiero potem pomocy, błędnie odwraca kolejność. Minimalne inwestycje mogą stworzyć warunki, w których administracja, przedsiębiorczość i lokalne rynki zaczną działać skuteczniej. Metafora drabin rozwoju ujmuje tę logikę jasno. Pomoc ma umożliwić postawienie stopy na pierwszym szczeblu, nie utrzymywać kraju w stałej zależności. Po drugie, ekonomia kliniczna, diagnoza lokalnych przeszkód przed wyborem recepty. Sachs proponuje metodę nazwaną ekonomią kliniczną. Porównuje pracę ekonomisty rozwoju do pracy lekarza, który nie powinien przepisywać tego samego leku każdemu pacjentowi. Kraj jest złożonym systemem. Dlatego przed zaprojektowaniem programu trzeba rozpoznać współdziałanie geografii, zdrowia publicznego, rolnictwa, transportu, edukacji, finansów, demografii i instytucji. Ta koncepcja jest wymierzona zarówno w proste hasła o samowystarczalności, jak i w jednolite pakiety liberalizacji, prywatyzacji oraz cięć wydatków publicznych, stosowane niezależnie od warunków początkowych. W praktyce diagnoza ma prowadzić do konkretnych, mierzalnych interwencji. W regionie, gdzie rolnicy nie uzyskują plonów z powodu wyjałowionych gleb, istotne mogą być nawozy, nasiona, doradztwo i drogi do rynku. Tam, gdzie produktywność niszczy malaria, potrzebne są sieci ochronne, leczenie i dostęp do usług zdrowotnych. Gdzie indziej kluczowym ograniczeniem będzie brak energii albo izolacja transportowa. Sachs nie przedstawia tego jako technokratycznej alternatywy dla polityki, lecz jako warunek odpowiedzialnego wydawania środków. Programy powinny być monitorowane, oceniane i korygowane, a ich projektowanie musi uwzględniać lokalną wiedzę. Siłą tej perspektywy jest odrzucenie abstrakcyjnych recept. Jej trudność polega na tym, że rzetelna diagnoza wymaga danych, sprawnej administracji i czasu, których najsłabsze państwa często mają najmniej. Po trzecie, infrastruktura. Zdrowie i rolnictwo jako pakiet minimalnych inwestycji. W książce pomoc rozwojowa nie jest przedstawiana jako dowolny transfer pieniędzy do państw ubogich. Sachs argumentuje za pakietem podstawowych inwestycji publicznych, które wzajemnie się wzmacniają. Droga ułatwia rolnikowi sprzedaż plonów, ale jej wpływ będzie ograniczony, jeśli rolnik jest chory, nie ma dostępu do nawozów lub jego dzieci nie mogą chodzić do szkoły. Klinika może leczyć infekcje, lecz jej skuteczność spada bez leków, czystej wody, transportu i przeszkolonego personelu. Z tego powodu autor krytykuje podejście oparte na pojedynczym, cudownym rozwiązaniu. Sachs szczególnie akcentuje znaczenie walki z chorobami zakaźnymi. Bezpieczeństwa żywnościowego, szkolnictwa podstawowego, zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych, energii oraz połączeń transportowych. Są to obszary, wśród których prywatny rynek może nie zapewnić dostatecznych inwestycji, ponieważ ludzie dotknięci skrajną biedą nie dysponują siłą nabywczą. A korzyści społeczne wykraczają poza zysk pojedynczego inwestora. Zdrowsza populacja pracuje wydajniej, dzieci uczą się regularniej, a infrastruktura obniża koszty działalności gospodarczej dla wielu podmiotów naraz. Przykłady rozwojowych trajektorii Malawi, Bangladeszu, Indii i Chin służą autorowi do pokazania, że kraje różnią się skalą problemów i tempem zmian. Nie dowodzą, że jeden zestaw inwestycji automatycznie wywoła wzrost. Mają raczej uzasadniać tezę, że trwały rozwój wymaga skoordynowania zdrowia, produkcji i usług publicznych, zamiast przeciwstawiania pomocy społecznej gospodarce. Po czwarte, milenijne cele rozwoju i finansowa odpowiedzialność państw zamożnych. Istotną ramą polityczną książki są milenijne cele rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sachs traktuje je jako sposób przełożenia ogólnego oburzenia na ubóstwo na cele dotyczące zdrowia, edukacji, głodu, dostępu do wody i innych podstawowych warunków życia. Jego argument ma dwa wymiary. Po pierwsze, cele ilościowe pozwalają pytać, czy rządy rzeczywiście realizują złożone obietnice. Po drugie, pokazują, że skala potrzeb nie przekracza możliwości finansowych najbogatszych państw, jeśli potraktują pomoc jako stałe zobowiązanie, a nie doraźną reakcję na katastrofę. Autor przywołuje międzynarodowy cel przeznaczania 0,7% dochodu narodowego krajów rozwiniętych na oficjalną pomoc rozwojową. W realiach początku XXI wieku wskazywał, że wydatki pomocowe powinny wzrosnąć z około 65 miliardów dolarów rocznie do znacznie wyższego poziomu, aby sfinansować osiągnięcie celów do 2015 roku. Liczby te są częścią historycznego programu książki, a nie aktualną prognozą, ponieważ zarówno definicje skrajnego ubóstwa, jak i instytucjonalne ramy rozwoju od tego czasu się zmieniły. Sachs łączy rachunek ekonomiczny z argumentem moralnym. Bogate kraje korzystały z globalizacji i mają środki, by ograniczać cierpienie, któremu można zapobiec. Jednocześnie nie postuluje prostego rozdawnictwa. Pomoc ma być przewidywalna, planowana wraz z odbiorcami, przejrzysta i ukierunkowana na usuwanie konkretnych ograniczeń. W tym sensie książka jest także krytyką niespełnionych zobowiązań międzynarodowych. Na koniec pomoc, rządy i globalizacja, ambitny program oraz jego ograniczenia. Sachs przeciwstawia się poglądowi, że pomoc zagraniczna z definicji jest nieskuteczna, a rozwój powinien zostać pozostawiony wyłącznie rynkom. Twierdzi, że sukcesy w zdrowiu, rolnictwie i edukacji pokazują możliwość dobrze zaprojektowanego wsparcia. Zarazem jego stanowisko nie eliminuje roli krajowych rządów. Potrzebne są uczciwe instytucje, zdolność do realizacji usług, bezpieczeństwo oraz mechanizmy kontroli wydatków. Autor utrzymuje, że rozwój może wzmacniać jakość rządzenia, ponieważ wzrost zasobów i dostępu do usług daje społeczeństwom większą stabilność oraz możliwości działania. To właśnie tutaj pojawiają się najważniejsze zastrzeżenia wobec książki. Krytycy wskazują, że duże przepływy pomocy mogą zostać osłabione przez korupcję, konflikty, słabą administrację i interesy lokalnych elit. Kwestionują też założenie, że donorzy potrafią trafnie zaplanować inwestycje i że kraje mogą szybko oraz skutecznie wykorzystać zwiększone finansowanie. Inni zarzucają Sachsowi, że polityczne, społeczne i kulturowe źródła ubóstwa otrzymują mniej uwagi niż zasoby materialne. Te uwagi nie unieważniają głównego pytania postawionego przez autora, lecz zmieniają sposób oceny jego recept. Najmocniejsza część programu to nacisk na konkretne bariery i mierzalne rezultaty. Najsłabsza to optymizm dotyczący globalnej mobilizacji środków oraz sprawności wdrażania. Książkę warto więc czytać nie jako zamknięty plan techniczny, lecz jako zdecydowaną interwencję w spór o to, czy skrajne ubóstwo jest problemem rozwiązywalnym politycznie. Podsumowując, Koniec z biedą będzie wartościową lekturą dla studentów ekonomii, stosunków międzynarodowych i polityki publicznej, a także dla osób pracujących w organizacjach pomocowych, administracji oraz edukacji obywatelskiej. Nie wymaga specjalistycznego przygotowania matematycznego, choć przedstawia argumenty ekonomiczne i odwołuje się do doświadczeń wielu państw. Czytelnik otrzymuje przede wszystkim uporządkowany język do myślenia o skrajnym ubóstwie, pułapka ubóstwa, minimalny próg inwestycji, diagnoza lokalnych ograniczeń, dobra publiczne i odpowiedzialność międzynarodowa. Jej praktyczna korzyść polega na przesunięciu uwagi z abstrakcyjnego pytania, czy pomoc działa, ku konkretniejszym pytaniom, jaka pomoc, dla kogo, w jakich warunkach, z jaką kontrolą rezultatów i w połączeniu z jakimi usługami. Intelektualnie książka jest wyrazistą obroną przekonania, że skrajna bieda ma materialne przyczyny, które można ograniczać przez celowe działania, a nie tylko przez długofalowe reformy rynkowe. Na tle wielu książek o rozwoju wyróżnia ją skala ambicji oraz połączenie moralnego apelu z propozycją finansowania i wdrażania globalnego programu. Sachs nie ogranicza się do opisu nierówności ani do krytyki instytucji międzynarodowych. Formułuje konkretną, opartą na milenijnych celach rozwoju wizję koordynacji państw bogatych, ubogich i ONZ. Jednocześnie warto czytać ją krytycznie, pamiętając o sporach dotyczących skuteczności pomocy, korupcji, lokalnej sprawczości i politycznych warunków wdrożenia. Termin realizacji postulatu autora minął, lecz jego pytania o skalę zobowiązań i projektowanie pomocy pozostają aktualne. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jeffrey D. Sachs, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.